Tak, ale on jeszcze jest w tej grupie, której jeszcze nie mamy tak naprawdę. Bo on jest w tej grupie, gdzie nie pasuje do żadnej grupy, tak. No. Ale jak nie chce, to niech zostanie tutaj. Piotruś, będziesz grzeczny? No ale powiedz głośno, tak? Obiecałeś. No. Słuchajcie, jedno takie pytanie do was. Jak myślicie, co lub kto jest najlepszą reklamą chrześcijaństwa? Najlepszą reklamą chrześcijaństwa. To mogą być różne filmy, muzyka chrześcijańska, piękna teologia albo sami chrześcijanie. No i teraz drugie pytanie. Jak myślicie, kto lub co jest najlepszą antyreklamą chrześcijaństwa? Sami chrześcijanie. Już jesteśmy w domu. Wiemy, o czym będziemy dzisiaj mówili. Możemy być reklamą chrześcijaństwa, najlepszą, ale możemy być antyreklamą. Ludzie nie chcą patrzeć, nie słuchać jakiejś teologii wielkiej. Ludzie chcą widzieć Jezusa. Jak mają zobaczyć Jezusa, jak nie w nas? Bo ty jesteś chrześcijaninem? Ktoś mi podał takie świadectwo, bo jakiś pastor przeprowadził się do innego miasta, jego dzieci poszły do szkoły, no wracają do domu i ten ojciec pyta się, no jak? Tatuś, nikt nie poznał, że jesteśmy chrześcijanami. No super, prawda? Tak też można. I często tak żyjemy. Nikt nie pozna, że jesteś chrześcijaninem. No to jak ma wyglądać ta reklama chrześcijaństwa? Tatuś, nikt nie poznał, że jesteśmy chrześcijanami. No i fajnie, prawda? Nic złego się nie stało, nikt nic nie powiedział. Ostatnio mówiliśmy tydzień temu o świętości i o sprawiedliwości naszej, ze znakiem zapytania. Dla tych, kogo nie było albo nie mógł skorzystać, to już w tym tygodniu też będzie w internecie i to kazanie, i to poprzednie. Dzisiaj to jest dalsza część. Nasza świętość i nasza sprawiedliwość, na czym polega? I doszliśmy do takiego wniosku, no, że jej po prostu nie ma. To, co śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, Ojcze Światła, wszystko, co dobre i doskonałe jest od Ciebie. Dziełem Twym jest. A Ty mówisz, no ale jednak trochę jestem dobry. No, jak on tak mówi, że no, jak nie jestem dobry. No trochę tam jesteśmy może trochę dobrzy jednak. Jeżeli byśmy byli dobrzy, jeśli człowiek byłby dobry, no to po co krzyż? Po co Jezus musiał za nas umierać? Bo nie nadawaliśmy się. Mówiliśmy o tym, jaka jest cienka granica między świętością a świętoszkowatością. Bo to się tak w polskim języku tak fajnie mówi. Świętoszkowatość. Świętoszkowatość. Jaka jest cienka różnica? Chcesz coś zrobić dobrze dla innych, ale jest to dla ciebie ciężarem. To już jest świętoszkowatość i się zmuszasz do tego. Och, jest niedziela, no to pójdę do kościoła, zrobię coś miłego, dam na tacę, przywitam się z pastorem, księdzem, rabinem, nie wiem kim. To jest świętoszkowatość. Tak robili faryzeusze. Oni chcieli przypodobać się Bogu, ale to było dla nich dużym ciężarem. I oni mówili Jezusowi, ty słuchaj, tobie to tak lekko przychodzi. Tobie tak lekko to przychodzi. Idziesz, pach, pach, ten uzdrowiony, ten wstał z martwych. A my tu wszystkie obrzędy zachowujemy i nie mamy tego namaszczenia. I zmuszamy się do tego, i post, i tamto, a twoi uczniowie nie poszczą, a jedzą takimi rękami, a zgrywają kłosy w sabat, a wiercili wczoraj w mieszkaniu, a było święto, i tak dalej, prawda? Oni się zmuszali, to była świętoszkowatość, to był dla nich ciężar. Mówi, ty, my mamy tak, my się zmuszamy do takiego ciężaru, a tobie tak łatwo to przychodzi. To była tylko świętoszkowatość. Mówiliśmy też o tak zwanej świętości skierowanej na innych. Świętość tropiąca to się nazywa. Koleżanki tu miały problem przetłumaczyć, ja też nie wiem, jakby to było po niemiecku. Świętość tropiąca to polega na tym, że myśli sobie tak, no ja jestem już trochę święty, ale tamten, o nie, ten ma jeszcze dużo do naprawienia. Jemu dużo brakuje. No i staramy się wtedy szukać grzechów u innych. I porównujemy tych ludzi do nas i mówimy tak. Tak samo robili faryzeusze. Mówi tak, my jesteśmy w porządku, ale ten tam, ten jest celnikiem, tamta jest prostytutką i tak dalej. I już oceniali innych. Jezus to wszystko odrzucał. Dzisiaj będziemy mówili dalej na ten temat. Co jest z naszą świętością? Nie ze świętoszkowatością, ale trochę też tego jest. I z naszą sprawiedliwością. Czy w ogóle coś takiego jest, jak ta nasza sprawiedliwość, nasza świętość? Jeżeli mi pomożecie, to do kolacji już będziemy, przerobimy ten temat, ale nie jestem pewny. Mówiliśmy też o tym, że Ewangelia, którą głosimy, jest skrajnie radykalna. Bo mówimy, że tak naprawdę to cała świętość i sprawiedliwość pochodzi od Boga. Czy z nas tak naprawdę nic z samych siebie dobrego nie wychodzi? I to jest radykalne, to boli. Ludzie się z tym nie zgadzają. No jak? To tak nie może być. To nawet nie jest sprawiedliwe. Trochę byliśmy jednak dobrzy. Wiesz, teraz powiem dwa takie przykłady, ale zmieniając może osoby. Jedna starsza siostra przychodzi kiedyś do mnie i mówi, wiesz co, ja mam zawsze pieniądze. Mówi, wiesz jak ja to robię, że to co się należy Bogu, dziesięcinę, to ja sobie odkładam do szafy. I jak ktoś przyjedzie, no to ja mogę go wesprzeć. Albo jak trzeba komuś pożyczyć, albo okradli koleżankę w pracy, no to ja mogę wesprzeć. I dzięki temu, jak jakiś gość do mnie przyjedzie, no to zawsze mam pieniądze i wspieram innych ludzi. To jest takie myślenie, co nie ma nic wspólnego z Biblią. Bo Biblia wyraźnie mówi, na co dajesz swoją dziesięcinę, aby wspierać Kościół, tam gdzie bierzesz naukę. Ale ludzie sobie zrobią, nie, no ja robię to po swojemu. Ja rozdzielam to, jak ja chcę. Trzymam to w szafie. Inny brat przychodzi do mnie i mówi w ten sposób. Wiesz, ja nie uznaję jałmużny, dawanie na jakieś tam organizacje, pomoc dzieci, coś tam tego, bo ja wspieram swoją rodzinę. Mój ojciec jest w Polsce chory. Ja mu pomagam. No okej. No ale Biblia i Stary i Nowy Testament mówi, że mamy wspierać, utrzymywać i pomagać swoim rodzicom. I oby to nie była jałmużna. Jałmużna to jest zupełnie coś innego. Ale my sami robimy sobie swoją Ewangelię. I mówimy, no przecież tak jest. To samo robili faryzeusze w czasach Jezusa, że oni coś tam brali z Biblii, a resztę sobie dorabiali po swojemu i później im wyszło to, co wyszło. Że to nie działało po prostu. I oni mówili do Jezusa, no dlaczego to nie działa? No popatrz, my to robimy, tamto robimy, to nie działa. Może tak często jest i w naszym życiu. Będziemy się starali coś na początek przeczytać. Najpierw Ewangelia Mateusza, 15 rozdział od 1 do 15. O. Dalej. 15 rozdział od 1 do 20. Będzie to w brytyjskich wydaniach 1046 strona. Mateusz, ale 15 rozdział. On to znajdzie, on jest szybki. Strona 1046. To jest historia o tym, jak Jezus został znowu zaatakowany przez faryzeuszy. No mówiłem, że jest szybki. Posłuchajmy tej historii. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc, dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. Tutaj jest w tym wersecie powiedziane, że faryzeusze i uczeni w piśmie, czyli tam jeszcze inne odmiany były, sadyceusze i tam inni uczeni. Tu jest ogólnie to powiedziane, faryzeusze oraz inni uczeni w piśmie. I postawili mu takie pytanie. Dlaczego twoi uczniowie nie przestrzegają nauki starszych? To nie chodziło o prawo mojżeszowe, tylko nauki starszych. Konkretnie, bo nie myją rąk, gdy jedzą chleb. Wiecie, Jezus robił zawsze to, co Żydzi do tej pory robią. Jeżeli postawisz Żydowi trudne pytanie, to on zada ci pytanie o stopień trudniejsze. tak abyś nie dostał łatwej, prostej odpowiedzi, żeby nie mogli się czego uczepić. To jest typowo żydowski sposób myślenia. On odpowiada innym pytaniem na to, które jemu postawili. Oni zaatakowali, chodziło o naukę starszych, a on mówi tak, on zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego to wy przestępujecie przekazanie Boże dla nauki waszej? No to już nieźle przyładował, bo powiedział przykazania Boże, czyli to już jest to troszeczkę wyżej niż nauka starszych, coś tam. Przykazania Boże stawiacie poniżej swoich nauk. Boże przykazanie nie jest tak ważne, jak to, co wy wymyśliliście. I daję im konkretny przykład. Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Przypomina im to, co jest napisane w 10 przykazaniach, to, co jest powiedziane w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. I podaję im tutaj taki przykład, że niektórzy z nich byli już tacy święci i sprawiedliwi, że powiedzieli, słuchaj, ja nie pomagam swojej matce ani ojcu, ale to, co miałbym im pomóc, tą kwotę, ja przeznaczam od razu do świątyni. Taki jestem święty. Czy nie robię z tym nic złego, tylko od razu do świątyni. Bo jest napisane, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Czyli dwa w jednym. Powinienem pomóc matce czy ojcu, no ale skoro to daję dar do świątyni, tą samą kwotę, czy to zwierzę, czy cokolwiek, jakąś wartość materialną, oddaję na ofiarę do świątyni. No to czy nie robię nic złego? Prawda? Tylko, że Boże Słowo, Stary Testament mówił, opiekujcie się rodzicami. Dbajcie o nich. Nie było jeszcze wtedy systemu emerytalnego. A mówię, nie, no ale ja to oddaję na ofiarę. No to jest chyba jeszcze lepiej. To ja robię jeszcze lepiej niż lepiej. To ja robię super dobrze. I on im to wyrzucił. Prawo Mojżeszowe mówi tak, a wy robicie po swojemu. Chcecie zrobić, jak to się mówi, dwie pieczenie na jednym ogniu. No nie robię tego, ale mam super wytłumaczenie. Super wytłumaczenie. W tym momencie przypomina się, co zrobili z pieniędzmi Judasza. Wiedzieli, że te pieniądze są troszeczkę poplamione krwią. Ale żydowska mentalność myśli tak, ach, no to nie będziemy. Skarbonka była przy wejściu dla kobiet do świątyni. To nie będziemy nawet ich dawać do skarbonki, ale zróbmy coś z tych brudnych, pokrwawionych pieniędzy, coś dobrego. A zróbmy, kupmy pole garncarze. I zróbmy tam cmentarz dla cudzoziemców. Wow, z czarnych pieniędzy można zrobić coś dobrego, prawda? Typowa żydowska mentalność. I tak zrobili. A to my nie pomagamy rodzicom, no ale przecież dajemy te pieniądze na ofiarę. Czego się czepiasz? To jest jeszcze chyba lepiej. Przecież, prawda? Zróbmy coś po swojemu. Nie tak, jak każe Bóg. Ale Jezus mówi tu wyraźnie w 7 wersecie. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I dzisiaj mamy dokładnie to samo. Ileż słyszymy nauk w internecie, teorii, wykładów. I często jest w tym bardzo dużo ten pierwiastek ludzki. Bardzo dużo miejsca zajmuje. No wiesz, bo to się działo w Ameryce, to się działo w Australii, to się działo w Kanadzie, to jest w Afryce, to jest troszeczkę co innego. To jest inna rzeczywistość, mówimy. Oni tam inaczej żyją. Ale Jezus mówi wyraźnie. Ustami czczą Boga, ale tak naprawdę robią wszystko po swojemu. I starają się sami stworzyć naukę dla siebie. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie. Mało kiedy mówił tak, słuchajcie ze zrozumieniem. Żeby wcześniej mówił, słuchajcie, będę coś mówił, ale ważne, żebyście zrozumieli. To po prostu nie zawsze tak do tych słuchaczy się zwraca. Może to nawet nie było miłe. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. On ciągle nawiązuje do tego, że zarzucili mu, twoi uczniowie jedzą brudnymi rękoma. W wyraźnie, to co wchodzi do żołądka nie może zanieczyścić człowieka, jego serca, jego duszy. Możesz mieć niestrawność, przyznaję, ale w końcu i tak pozbędziesz się tego problemu po paru dniach. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze usłyszawszy to słowo zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. No tutaj to już po prostu poszedł po całości i powiedział, jeżeli im nie można pomóc, to zostawcie ich. Podaję tak przykłady proste, brutalne i prymitywne. Jeżeli oni tego nie są w stanie zrozumieć, zostawcie ich. To tak jakby ślepy prowadził ślepego. Nawiązuje do tego ślepi przewodnicy ludu. To jest bardzo często w Starym Testamencie powiedziane. Nie mogą pomóc ślepi przewodnicy. I wyraźnie mówi, jeżeli ślepy ślepego prowadzi, to i tak kiedyś w dół wpadną. Ale Piotr, tam dalej jest napisane, oczywiście zawsze Piotr. A odpowiadając Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. Czy oni słyszeli proste słowa? On mówi, to nie jest ważne, czy jecie brudnymi rękoma, czy czystymi, tylko czy zanieczyszczacie się duchowo. Coś dzieje się z waszą duszą, to jest ważne. A oni dalej, ale wytłumacz nam to, ten przypadek, ten przykład. A on rzekł, to i wy jeszcze nie rozumiecie? A miał super drużynę, trzeba powiedzieć. Oni zazwyczaj, cokolwiek im tłumaczył, to na końcu było napisane i nie pojęli tego słowa. Albo i znowu się pytali. Ktoś powiedział, no ale takich sobie wymodlił, takich sobie wybrał. To byli złapanki, przeciętni ludzie, nie lepsi ani nie gorsi od nas. Mówili tak jak było, nic nie kapujemy. To i wy jeszcze nie rozumiecie, czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie umytymi rękoma nie kala człowieka. No tutaj już w końcu powiedział dobitnie, wyraźnie i jasno, że trzeba rozróżnić sprawy fizyczne, brudne, niedomyte ręce i sprawy duchowe, co faktycznie nas zanieczyszcza, osłabia naszą duszę, naszego ducha, co powoduje, że jesteśmy bezsilni, bezradni w rękach manipulatora. To jest takie bardzo, jakby powiedzieć, delikatne określenie szatana. I Jezus wyraźnie mówił, nie chodzi o jedzenie brudnymi rękoma. On zyskał taki przydomek przyjaciel grzeszników. Jezus jako przyjaciel grzeszników. Nie wiem, czy ktoś z nas by chciał mieć taki przydomek. Przyjaciel grzeszników. Czy to jest coś dobrego? Ale o nim tak mówili. Przyjaciel grzeszników. Dla większości tych nauczycieli, kapłanów, to nie było nic miłego. To nie było tam napisane przyjaciel grzechu, tylko mówili o nim przyjaciel grzeszników. Z nimi przebywał, często się pobrudził przy nich, często jadł nieumytymi rękoma. Jest takie słowo w Ewangelii, w liście do Rzymian, ale nie musimy tego wyświetlać, to jest na samym początku pierwszy rozdział. Tam jest napisane, Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. 1,16. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo wiecie, tak widać, że oni sobie tam głosili jakąś tam Ewangelię. My sobie też tam jakąś tam Ewangelię głosimy. W ogóle to słowo Ewangelia to jest tylko tyle, co dobra wiadomość. I zanim powstało chrześcijaństwo i to autorzy Biblii zrobili z tego Ewangelię w naszym rozumieniu. Ewangelia to była tylko dobra, bardzo dobra wiadomość. Ta bardzo dobra wiadomość była na przykład taka. Jutro cesarz ma urodziny. Z tego powodu na rynku każdy dostanie jeden chleb i pół litra wina za darmo. I 3 dni nie trzeba pracować. To była dobra nowina ogłaszana na rynkach w czasach rzymskich, w czasach starożytnych. To była Ewangelia po grecku. I myśmy do tego dorobili, że Ewangelia, mówimy, dzisiaj głosimy Ewangelię. Czyli co, będzie coś rozdawane za darmo? Czy może nie trzeba będzie pracować? Wtedy dokładnie to tylko tyle znaczyło. Dlatego Paweł, żeby to tak podkreślić, to mówi na początku Ewangelia Boża albo Ewangelia Chrystusowa, bo możemy głosić różne Ewangelie, jaka komu się podoba. Tak mówię, że będziemy coś jutro rozdawać albo dawać wolne. Ktoś ma firmę i może taką Ewangelię ogłosić. Tydzień czasu, nikt nie musi pracować, będziecie mieli zapłacone. To też jest dobra nowina? No, super, prawda? I to wszystko było dobrą nowiną w tamtych czasach. Z powodu urodzin cesarza, z powodu urodzin cesarzowej, albo księcia, albo jakiegoś namiestnika Rzymu, ogłaszali pewne wiadomości na rynku i ludzie się z tego cieszyli, że coś dobrego będzie za nic, można odpocząć, najeść się, zabawić. I to jest pierwowzór słowa Ewangelia, dlatego Paweł bardzo roztropnie mówi Ewangelia Boża albo Ewangelia Chrystusowa w liście do Rzymian, żeby nie było wątpliwości, co my głosimy, o co nam chodzi. Nam nie chodzi o to, żeby mówić dobrą nowinę o rozdawaniu chleba, wina, dawaniu wolnego z pracy albo rozdawaniu jeszcze czegoś, nie wiem, losowanie na telewizor albo coś takiego. To, co śpiewaliśmy w tej pieśni Ojciec Światła, wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi od Niego. Pochodzi z zewnątrz. Zresztą taki... Wszyscy do pewnego czasu pasjonowali się skokami na nartach. Dopóki to nazwisko Małysz jeszcze było w telewizorze zawsze, jak się włączyło telewizor, to wszyscy pasjonowali się skokami na nartach. Wiecie, na czym to polega? Że po prostu jak on skoczy, to musi wylądować w dobrym miejscu i ustać na nogach. No i to w zasadzie jest chrześcijaństwo. Po prostu chodzi o to, że po prostu jak już skoczysz i pójdziesz w ten temat, to chodzi o to, żebyś wylądował na obydwu nogach, bo po prostu tam problem polega na tym, że możesz się przechylić albo w lewo, albo w prawo, albo centralnie możesz też do przodu, albo do tyłu. I jak obserwujemy dzisiejsze chrześcijaństwo, to mamy te wszystkie cztery przechyły na cztery strony świata. Że nie wszyscy potrafią ustać na tych dwóch nogach. Dlatego Paweł mówi o Ewangelii Chrystusowej. Bo możesz przechylić się w jedną stronę i mówić tak, od dzisiaj już mi nic nie wolno. To jest ten przechył taki radykalny, że chrześcijanie to muszą być smutni, poważni, zdesperowani i muszą udawać, że cierpią. Nawet jeżeli jeszcze nie cierpią. Bo nie cierpią, ale już przygotowują się do tego. I w drugą stronę przechył, możesz wszystko, bo Biblia mówi, wszystko mi wolno, ale niczemu nie daje się zniewolić. Tak Paweł napisał. Wszystko mi wolno w Chrystusie, wszystko mi wolno w Duchu Świętym. I często możemy wykorzystać te słowa i inaczej interpretować, mówić, w tą stronę, jak się przechylam, to mi wszystko wolno. Ale można też polecieć centralnie na twarz albo centralnie na tą drugą stronę i no i wtedy to troszeczkę inaczej i gorzej wygląda. Chrześcijaństwo polega na tym, aby żyć świętym życiem, czystym życiem i nie wstydzić się grzeszników, nie bać się tego, że pobrudzisz się czyimś grzechem, że nie bać się tego jedzenia brudnymi rękoma. Bo Jezus właśnie tak robił. Był blisko grzeszników. Nie bał się tego. To jest ta równowaga. My tęsknimy za czystym, świętym życiem. Ale ktoś mówi, no wiesz, jest taki święty, że z ludźmi, którzy nie są tacy niepewni, oni są troszkę niepewni, to ja w ogóle nie chcę się kontaktować. Najlepiej to bym chciał, żeby dziecko, jak się urodzi, od razu szło do chrześcijańskiego żłobka, a później do chrześcijańskiego przedszkola, a później do chrześcijańskiej szkoły i później po chrześcijańsku ułożyło sobie życie. No fajnie by było, tylko że później to się okaże, że jesteśmy cały czas pod jakimś chrześcijańskim kloszem i że w ogóle po prostu świat jest poza nami. Bo Jezus nauczał czegoś innego. Idźcie, a nie nakrywajcie się kloszem, tylko idźcie. Więc o jaką świętość i sprawiedliwość tu chodzi? Jaką świętość możemy być, jeżeli zakryjemy się kloszem, mówimy tak, my teraz jesteśmy tacy święci, że nawet nie chcemy się pobrudzić grzechem innych, albo tamtymi grzesznikami też nie chcemy się pobrudzić, bo to jest niebezpieczne. W ogóle najlepiej z takimi ludźmi nie przebywać. Z tymi ludźmi, co Jezus przebywał, najlepiej nie przebywać. Z prostytutkami, złodziejami, paserami, oszustami. Jak nie przebywasz z takimi ludźmi, kto z kim przestaje, takim się staje. To ci się nic nie stanie. Nie pobrudzisz się grzechem, zakop sobie tą świętość i siedź. Zobaczmy jeszcze jedną historię z Ewangelii Jana. Teraz masz to przygotowane, 8 rozdział. 1147 strona, od pierwszego do chyba 11 wersetu, zobaczymy, nie wiem. Tak? Ma. Tak, to znana historia. Na pewno wszyscy ją dobrze znamy. Jedną tylko potrzebuję tutaj informację z tej historii, ale chciałbym ją, chociaż na pewno ją dobrze znamy, chciałbym ją przeczytać. A Jezus udał się na Górę Oliwną. Bardzo często jest napisane, że wychodził, tutaj jest napisane wieczorem, poszedł na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. A ty zaś co mówisz? Może do tego miejsca. Jezus idzie na Górę Oliwną. Prawdopodobnie jak zwykle wieczorem i wraca rano już do Jerozolimy, do świątyni. Co tam robił? Jak zwykle rozmawiał z Ojcem, modlił się. W innych przypadkach jest wyraźnie napisane. Poszedł na Górę Oliwną, aby się modlić. I jak zwykle, jak tylko przyszedł do świątyni, to zobaczył swoich, w cudzysłowie, religijnych przyjaciół. Faryzeusze i uczeni w piśmie nie odpuszczali mu ani na krok. I teraz nie zadawali trudnych pytań, tylko przyprowadzili mu kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. Ty, a jakby to było, jakby przyprowadzili mu kobietę przyłapaną na niejawnym cudzołóstwie? Byś powiedział, no wiesz, niejawne cudzołóstwo to u nas w zborach dzieje się od wielu lat, ale jak można kogoś przyprowadzić, jak nic nie wie? Na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz, jeszcze od razu usprawiedliwiają się, że Mojżesz. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Znaczy my jesteśmy w porządku, tylko wiesz, on nam kazał, no to musimy to robić. Tylko że tam w tych starych księgach, zobacz, to jest strona, nie musisz przełączać, 134 i 220. Tam w tych księgach mojżeszowych Starego Testamentu jest napisane, ukamienujesz obu. Ukamienujesz obu. Jeżeli będą mieli kontakty tej samej płci, jeżeli to, to tam, jeżeli kontakty ze zwierzęciem, jeżeli coś. Masz cały katalog, jeśli to cię interesuje, strona 134 i 220, możesz czytać. I tam jest napisane ukamienujesz obu. Ale oni powiedzieli, kazał nam takie kamienować. A co z facetami? I pytałem się Jezusa, a ty co powiesz? Wiesz, to jest taki grzech, można postąpić, jakiś grzech lub przestępstwo popełnić w pojedynkę. Ale są grzechy, których nie da się zrobić w pojedynkę. Są przestępstwa, których nie możesz zrobić w pojedynkę. Jeżeli Mojżesz mówił, zabijesz obu, a oni mówią, jeżeli kobieta jest tym problemem, no to po prostu ukamienujmy ten problem i z głowy. Ale nie ma czegoś takiego jak grzech cudzołóstwa jednostronny. Czyli jest sama kobieta, a nie ma faceta. Oni sobie już to przerobili po swojemu i po prostu to, co powiedzieli Jezusowi, to była nieprawda, bo Mojżesz tak wcale nie kazał. A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. I to jest takie charakterystyczne. On stara się ich, że tak powiem, jakby to powiedzieć dzisiejszym językiem, troszeczkę zapomnieć, zignorować, mówiąc delikatnie, a inaczej to wiemy, jak można było powiedzieć. Zignorował ich i dalej sobie pisze tam palcem czy patykiem po piasku, po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się, rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. To już musiało ich zdenerwować. On cały czas ich ignorował. I oni, uczeni w piśmie, faryzeusze, dalej nie wiedzieli, co oznaczało to pisanie po ziemi pomimo wszystko. Oni chcieli z nim rozmawiać. Przychodzisz do kogoś, chcesz z nim rozmawiać, a ten ci tu pisze patykiem po ziemi. Jest w Jeremiaszu takie słowo 17, 13, strona 835, które wyjaśnia to, co Jezus chciał im powiedzieć. Jeżeli wy trzymacie się tego w swojej tej świętości, świętoszkowatości, w swojej niesprawiedliwości, to będzie z wami tak, jak jest napisane w Jeremiaszu. Lud zapisany na ziemi. Ktoś przejdzie po tym, nie ma. Tak na piasku może sobie na plaży coś napisać i za chwilę ktoś przejdzie, nie ma. Są ludzie zapisani w księdze życia i są ludzie zapisani na piasku. Ci zapisani na piasku to jest 835, zobaczmy tylko jeden werset, to nie będzie dużo. 17 rozdział i Jeremiasza 13, 8, 3, 5. 8, 3, 5. Na to chcę zwrócić uwagę tylko z jednego powodu. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Może to wystarczy. Jezus do tego nawiązywał. Chciał im powiedzieć przez to, że ich ignorował, wy jesteście opuszczeni przez Boga. To, co robicie, to jest zwykła religia. Udajecie jakąś świętość, udajecie jakąś sprawiedliwość, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jesteście zapisani na piasku, na ziemi. Ktoś przejdzie po tym i nie ma. I to chciał im powiedzieć. To ich musiało boleć. Oni się nie przyznali do tego, ale oni znali to słowo. Jeremiasza znali na pamięć. Trudno, żeby tego nie wiedzieli. Lud, który mnie opuścił, jest zapisany na piasku. Nie ma go po prostu. Wymazany. Koniec. Nie istnieje. W odróżnieniu od Księgi Życia, Księgi Baranka, to co my znamy dla ludzi zbawionych, którzy idą za Nim. To była ich sprawiedliwość, ich świętość. Tak jak sobie wymyślili, my sobie też wiele rzeczy wymyślamy i mówimy, to tak powinno być. My to zrobimy tak, tak i tak i to będzie dobrze. Tylko nie pytamy się Boga, czy to będzie w ogóle zgodne z Bożym Słowem, czy to w ogóle ma jakiś sens. Zobaczmy dalej. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie, w tej historii jest takie fajne, że oni jednak mieli jakieś sumienie. Jest zapisane wyraźnie, że sumienie ich ruszyło. Jak im powiedział, kto jest bez grzechu, niech zacznie. Nie było chętnych. To jest dowód na to, że oni nie mieli swojej prawdziwej sprawiedliwości, świętości. Oni coś tam grali, coś tam udawali. Ale Jezus im powiedział, jesteście sprawiedliwi? Jesteście bez grzechu? Jesteście święci, bo święty to jest bez grzechu. No to proszę bardzo, zaczynajcie. I wtedy co? Sumienie ich ruszyło. Dzięki Bogu, że jeszcze mieli sumienie. I wychodzili, tam jest fajnie napisane, bo ci, którzy od najstarszego do najmłodszego, no ci, mówiąc szczerze, ci najstarsi mieli najwięcej z tego, co widać, tego obciążenia, nie? Że usuwali się dosyć szybko, a ci młodzi jeszcze po prostu nie zdążyli tam tyle tego sobie naprodukować. No nie wychodzili, bo nie mieli nic do powiedzenia. Po prostu zostawił ich w takiej sytuacji, że musieli powiedzieć, no nie mamy swojej świętości, jakaż jest nasza sprawiedliwość, co my tutaj chcemy udawać. Przecież ona to zrobiła nie sama, wszyscy o tym wiemy. Kryjemy tylko naszych, wychodzimy stąd. I ci starsi, którzy może już wielokrotnie brali udział w takim ukamienowaniu, po raz pierwszy padło to pytanie i wychodzili w pierwszej kolejności. A ci młodzi na końcu. Jezus poczekał, a wszyscy poszli. I później dopiero rozmawia z tą kobietą. I pyta się jej, zadaje jej dwa pytania. Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? I drugie pytanie, czy nikt cię nie potępił? I na te dwa pytania ona mówi, że ich nie ma i nikt mnie nie potępił. I nic więcej nie zdążyła ta kobieta powiedzieć. Że ci, oni sobie wszyscy poszli i nikt mnie nie potępił. Jezus to słyszał. No i on nagle do niej mówi, to i ja cię nie potępiam. Idź i od tej chwili nie grzesz już więcej. Często mówił tak, idź i nie grzesz, aby coś gorszego ci się nie przytrafiło. A tutaj mówi, idź i nie grzesz więcej. I wiecie, tu jest takie coś, my byśmy to chcieli inaczej zrobić. My byśmy to chcieli w ten sposób zrobić, że najpierw upamiętaj się, powinien do tej kobiety powiedzieć, słuchaj, ty jesteś grzesznicą, upamiętaj się, a wtedy ja przebaczę ci. Ale tu takie słowa nie padają, możesz to czytać 10 razy 100 albo ile razy chcesz. On tylko jej się zapytał, nie potępili cię? Nie. Nie ma ich? Nie. To ja cię też nie potępiam. Czyli przebaczam ci. Ja przebaczam ci. A gdzież jej żal za grzechy? Pokuta. To wszystko. Nawet Łot na krzyżu powiedział, Panie, gdybym mógł, to chciałbym być innym człowiekiem. Ja wiem, za co ja tutaj wiszę, ale ty jesteś w porządku. I okazał jakiś żal za grzechy. Cośkolwiek, a ona nic. Tylko zadaje pytanie, gdzie są ci? No oni poszli. Aha, nie ma ich. No dobra. I nie potępiali cię? Nie. Ona nie zdążyła powiedzieć, że żałuje swojego życia. Że może coś ma na swoje usprawiedliwienie. Żal za grzechy. Jeszcze nawet nie zdążyła pomyśleć o tym, a on już jej przebaczył. My byśmy chcieli, żeby to było w innej kolejności, tak po ludzku. Przebaczę ci, jak zobaczę u ciebie pewne zmiany. Aha. To jest takie ludzkie myślenie. Nasza świętoszkowatość, nasza sprawiedliwość. To jest tak, byś powiedział, wszyscy znają tą historię o ojcu i o dwóch synach marnotrawnych. Ojciec wyszedł daleko i czekał i wybiegł na spotkanie, zanim zdążył porozmawiać z tym synem. A my byśmy chcieli powiedzieć, słuchaj, ja wybiegnę ci naprzeciw, ale chcę widzieć w twoim życiu żal, pokutę, wtedy ci przebaczę. A Bóg odwraca tutaj kolejność. Jezus odwraca to, stawia to zupełnie inaczej. Przebacza w ciemno. Przecież ona nie zdążyła jeszcze nic powiedzieć. Tylko, że poszli sobie. I on już jej przebacza. My byśmy chcieli widzieć tą inną kolejność, żeby to było fajnie poukładane. A gdzie żal za grzechy? Gdzie pokuta? No nie ma. No. Po prostu w niej nic nie było takiego. Ani trochę świętości. Ani trochę sprawiedliwości. Tylko powiedział jej na koniec, idź i nie grzesz od tej chwili już więcej. I później już nie wiemy o tej kobiecie nic. Czy zmieniła swoje życie? Czy to wystarczyło, aby okazała skruchę, żal za grzechy, pokutę, wdzięczność? Wiesz, tak naprawdę to miłość wypycha grzesznika w ręce Boga. Jezus okazuje jej miłość bezwarunkową. Nie mówi, jeżeli zrobisz to czy tamto, no to ja ci przebaczę. On okazuje jej miłość bezwarunkową. I taka miłość bezwarunkowa wypycha grzesznika w ręce Boga. Bo ten grzesznik sobie mówi, okej, ja jeszcze nic nie zrobiłem, a on mi wszystko przebaczył. To musi coś w tym być. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, że żałuję tego wszystkiego. To musi coś w tym być. My często mamy jakieś swoje świadectwa świętości, świadectwa, jakbyśmy to nazwali, sprawiedliwości. Kiedyś słyszałem od tego pastora, wiesz, moje świadectwo świętości polega na tym, że ja z moją żoną, my nie kupujemy kradzionych rzeczy. No to też jest jakaś świętość, prawda? Mówisz, że w internecie jest coś takie bardzo, bardzo, ale bardzo taniego, to myślę sobie, no nie wiadomo, jak to w tej hurtowni się znalazło. To jest cena niemożliwa. Nie, to lepiej tego nie bierzemy. I nie mamy dzięki temu, mówi, w domu żadnych podejrzanych rzeczy. Bo coś kupujesz na targu. On podał taki przykład dosyć drastyczny. Mówi tak, możesz kupić na targu za 100 zł zegarek, który jest bardzo, bardzo dużo warty. Ale musisz sobie pomyśleć, zanim ten zegarek trafił na targ, to ktoś chyba musiał dostać w mordę, żeby po prostu ktoś mógł go dalej sprzedać. Nie będę w tym uczestniczył. No zgadzamy się, czy mam rację? I on sobie tak pomyślał, on mówi, wiesz, ja chodzę na targ, ale jestem kruchej postury. Zazwyczaj bym mógł takiemu oddać, ale jestem kruchej postury i nie kupuję tych rzeczy. To jest takie małe świadectwo, bo to jest taka nasza sprawiedliwość, nasza świętość. On nie chce tego, to jest niepewne, z niepewnego źródła, nie biorę tego i tyle. My często też takie mamy jakby takie naklejki, co dajemy innym i byłoby bez problemu, gdybyśmy te naklejki tak dawali, tak jak takie samo przylepne, tak naklejili mu tak na garnitur albo na koszulę, ale my to często tak szpilką przybijamy, nie, żeby lepiej się trzymało bezpośrednio do skóry, żeby taką łatkę komuś tak, albo ten jest, udaje świętego, a ten jest troszeczkę świętoszkowaty. I wiesz, pytanie jest dzisiaj jedno do mnie i do ciebie. Czy jest tak, że my też się boimy pobrudzić przy tym chrześcijańskim życiu? Boimy się pobrudzić, o, z grzesznikami to nie, bo może się pobrudzę jednak. Ja wiem, no, to są ludzie, to oni nie będą mieli na mnie dobrego wpływu. A jeżeli Jezus szedł, rozmawiał ze złodziejami, kolaborantorami, różnymi takimi, prawda, no to nie bał się tego, że oni będą mieli na niego zły wpływ. Bo to on wywierał na nich dobry wpływ. I oni się zmieniali. Ale on się nie bał. Czy ty boisz się pobrudzić dzisiaj? Pobrudzić się grzechem innych? Pobrudzić się tym, że pomożesz komuś, kto jest daleko od Boga? Myślisz tak, no ale jak nie będę miał problemu z takimi ludźmi, to ja będę bliżej Boga. Po co mi ten problem? I jeszcze trzeba będzie się w nocy o nich modlić. Ja powiem ci jedno, jeżeli ja znam swój grzech, jeżeli ty znasz swój grzech, to nie będziesz szukać grzechów w innych ludziach. Mówisz, o, tutaj nie mogę powiedzieć, o ten, tamten, ja wiem, on to tamto zrobił, a ten tamto zrobił. Nie będziesz szukał grzechu u innych ludzi, jeżeli znasz swój grzech. Okej? Jesteście jeszcze ze mną? Bo ten kolega, co miał być, to on już usnął czy poszedł? Piotruś? Ja patrzę, jak dzieci zasypiają, to znaczy, że muszę kończyć. Dlatego po prostu... Możesz powiedzieć coś takiego. Dzisiaj jestem chrześcijaninem, wolno mi, ale ja pewnych rzeczy nie chcę. Dlaczego nie chcesz? Moje tłumaczenie jest takie. Nie chcę obrazić króla. Wolno mi, ale pewnych rzeczy nie chcę robić, bo nie chcę obrażać króla. Amen? Mogę to zrobić, bo możesz zrobić wszystko. Jeżeli byłeś związany jakimś nałogiem, możesz dzisiaj do niego wrócić. Kto ci zabrania? Ale nie chcę, bo nie chcę obrazić króla. Nie potrzebuję tego. Wierzę w zwycięstwo Jezusa. Amen? Wiecie, taki klucz, który gdzieś tutaj sobie narysowałem. Jest taki problem, że grzech wyklucza z naszego życia Boże działanie. Zgadzacie się z tym? Mówię tak, no ale mi się tak nie udaje, wiesz, no ja to jest, chodzę do tego kościoła i chodzę do tego i do tego i do tamtego. Już w końcu nie wiem, czym te kościoły się różnią. Ja po prostu wszyscy mają taką samą Biblię. Ja ciągle czytam i czytam i czytam, ale jakoś to nie wychodzi. No i myślisz, że na przykład przyjdziesz do takiego pastora, nie takiego jak ja, ale jakiegoś dużo wielkiego pastora i powiesz mu to i on ci da receptę na sukces. I już masz, idziesz do domu, już masz tą receptę. Ale nie ma tego, bo grzech wyklucza Boże działanie w twoim życiu. Jest problem w tym, że my myślimy, że nasze życie, my jesteśmy jacyś tam chrześcijanie i nasze życie to było tak fajnie, bo ono było tym świadectwem do takich religijnych, wierzących ludzi, żeby oni powiedzieli, o ten, ja go znam, on jest w porządku, człowiek, tak, tak, ja wiem, on tam na przykład, rodzina, wszystko spoukładane, tak dalej i w ogóle super jest i to jest takie świadectwo dla religijnych, wierzących ludzi. Wow. Tylko, że w ogóle Jezusowi o to nie chodziło. Jemu chodziło o to, żebyśmy my byli świadectwem dla grzesznych ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest zbawienie, którzy nie wiedzą, co to jest Biblia, bo im jest to obojętne. Czy dla takich ludzi ja mogę być świadectwem, albo czy ty możesz być świadectwem? Dla takich ludzi. Nie dla tych swoich znajomych, którzy cię znają, to, o nim nie możemy źle powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy zależni od siebie. Ale czy dla obcych ludzi? Jezus był świadectwem dla grzeszników, dla obcych ludzi, którzy nie znali tej Ewangelii, tej dobrej nowiny. Co powiedział? Nie potrzebują zdrowi lekarza. Ktoś może podnieść rękę, że chodzi do lekarza, oprócz oczywiście osób starszych, którzy są na emeryturze, one są wyłączone z tego, bo ja wiem, że te osoby chodzą do lekarza z przyzwyczajenia. Czy ktoś chodzi, będąc zdrowy, do lekarza z przyzwyczajenia? Nie. No tak, on chodzi, bo chce załatwić sobie zwolnienie do szkoły, czy tam z WF-u, czy coś. No to ja rozumiem, bo ma jakiś cel. Ale Jezus mówi wyraźnie, że nie potrzebują zdrowi lekarza, tak? Tylko ci, którzy się źle mają, tylko ci, którzy są chorzy. Bo do Niego przychodzili ludzie, którzy byli chorzy. Potrzebowali tego duchowego lekarza, tak? A kiedy uczniowie mówili, no ale zobacz, to mówi, że ten jest w porządku, on nie potrzebuje lekarza. Jest zdrowy duchowo, po co mu lekarz? A do mnie przychodzą ciężkie przypadki, bo oni potrzebują uzdrowienia duchowego. Dlatego przychodzą do mnie i mówi, zdrowy nie potrzebuje lekarza. Oprócz tych właśnie, co przychodzą, o, tak jak on na przykład załatwi zwolnienie, to idzie do lekarza, chociaż jest zdrowy, albo tak? Nie? Nie, więc tego nie będzie robił. No. Jest pytanie jedno, czy dzisiaj boisz się pobrudzić życiem lub grzechem innych ludzi? Jak można komuś pomóc, jeżeli będziemy zamknięci w kręgu własnej adoracji, będziemy mieli własne pojęcie o świętości, własne pojęcie o sprawiedliwości? I dobrze by było, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Będziemy tylko słuchać chrześcijańskiego radia, oglądać chrześcijańską telewizję i czytać chrześcijańskie, w cudzysłowie, bo chrześcijańskie to mogą być wszystkie, chrześcijańskie książki. Prawda? Czy naprawdę Biblia mówi o tym, że świętość, ta prawdziwa świętość, to jest owoc upamiętania. Ona przychodzi od Boga. My często myślimy, że nie, my tam mamy trochę tej świętości, nie jesteśmy tacy źli. Och, tam. Wiecie, mi się podoba, wymyślam często takie, ja wiem, że to jest nagrywane, wymyślam takie przykłady, czym jest Kościół albo zbór. Że mi się podoba na przykład, że Kościół, no to ostatnie, co myślałem, nie było dobre, ale znowu tłumaczka nie umiała przetłumaczyć gdzieś tam daleko, bo powiedziałem, że Kościół to jest jak kombajn w czasie żniw. A to była młoda dziewczyna, ona nie wiedziała, co to jest kombajn po niemiecku. Kombajn, że zbiera szybko po prostu gotowo z tego, z pola zboże. No. Kościół to jest taka maszyna do pracy, że zbiera plony dla Boga. O, chciałem powiedzieć. Ale te łatwiejsze przykłady to jest Kościół, to jest łódź ratunkowa. No łódź ratunkowa jest po to, żeby ratować ludzi. To nie jest luksusowy statek, że sobie zafundowałeś tam ferie i sobie pływasz, muzyczka gra na Titaniku. Po Atlantyku sobie tam, nie? Tylko łódź ratunkowa. Łódź ratunkowa. Powiedzieliśmy na przykład jeszcze kombajn, co nie było dobrze przetłumaczone. Ale zobaczmy, szpital dla chorych. Wow. To jest mój przykład, co bardzo lubię. Szpital dla chorych. Ludzie przychodzą do szpitala dlatego, że są chorzy. A ty mówisz, no ale jeszcze są zdrowi. Lekarze, pielęgniarki, sprzątaczki, kucharki i wszyscy, co tam pracują. No jak byś chciał? No ktoś musi się nimi zajmować, tak? Jedni są potrzebni, drudzy. To jest też inny obraz Kościoła. Tych obrazów jest więcej, ale dzisiaj to, co chciałem powiedzieć, jest fajne, to Kościół jako szklarnia. O, to mi się bardzo podoba. Ja wiem, że nie każdy ma szklarnię, ale każdy widział taką malutką szklarnię, co można tam w Bauhausie kupić, taką malutką i tam pomidorki wsadzić. Co w tej szklarni jest takiego? Kościół jako szklarnia. Wiecie, to w tej szklarni to tak naprawdę to są te roślinki, dajesz tam wodę, jakieś tam nawozy, tak? To wszystko, te witaminki dajesz i ciepło musi być. I przez to, że szkło się nagrzewa, to się robi specjalny klimat. I te rośliny tam szybciej rosną niż na dworze, na przykład, bo jest może mróz, nie zaszkodzi im mróz. One są takim po takim przykryciem. Kościół jako szklarnia. W środku jest inny klimat niż na zewnątrz. Mi się podoba to porównanie kościoła czy zboru lokalnego jako szklarni, że chodzi o ten klimat. My, którzy jesteśmy w środku, jesteśmy odpowiedzialni za ten klimat. My mamy dbać o klimat w tej szklarni, w cudzysłowie Kościół. Okej? Ale my robimy, wiecie co my robimy? My po prostu robimy coś takiego, co nie powinniśmy robić. My w tej szklarni przekonujemy ludzi o grzechu. Słuchaj, ale wiesz co, ty masz takie, takie, takie problemy. O, wiesz, no Bóg może ci pomóc, ale ty masz to, 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 to. My bierzemy się za coś, czego Bóg dla nas nie przewidział. My chcemy przekonywać ludzi o grzechu w Kościele. A tak naprawdę to Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu. Bóg nie zarezerwował tego dla nas. Pchamy się na różne zadania, gdzie sobie nie poradzimy. My jesteśmy odpowiedzialni za tą atmosferę, za ten klimat w tej szklarni. Ale Duch Święty ma działać i Duch Święty ma przekonać o grzechu. Amen? To jest nasza sprawiedliwość, to jest nasza świętość. Ale jeżeli bierzemy się za coś innego i powiemy tak, no ale nie, nie wychodzi. No ale kto ci powiedział, że masz przekonywać ludzi o grzechu? Bóg powołał do tego aniołów. Jeżeli jest przypowieść o sortowaniu ryb, to powiedział, ludzie nie, niech aniołowie przebierają. Dobre, niedobre, dobre, niedobre. Już nam się w głowie nie przewróci, że my teraz będziemy decydować. My nie, my mamy zapewnić ten klimat, mikroklimat, myślę, mikroklimat, to właśnie teraz mi się przypomniał, mikroklimat w szklarni. To jest taki super klimat, że po prostu jest cieplej niż na zewnątrz, jest tak przytulnie, ale nie musimy tutaj zastępować Boga. My nie musimy zastępować Ducha Świętego, żeby kogokolwiek przekonywać o grzechu. To byśmy musieli powiedzieć, słuchaj, no ja już jestem trochę święty, tobie jeszcze trochę brakuje, ale wiesz, jeszcze to, 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 tamto. To jest właśnie przekonywanie ludzi o grzechu. Tego nie chce Bóg. Tego nie chce Jezus od nas, żebyśmy kogokolwiek tutaj na tym miejscu przekonywali jako ludzie o grzechu, bo tego jest Duch Święty. On ma tą moc i dobrze wiesz, w momencie ciebie to spotkało? Nie, mnie to spotkało? I innych to spotkało, że jeśli on ciebie przekona o grzechu, to jest raz, dobrze, ostatecznie i koniec. I wtedy wiesz, a może ktoś ci tam mówił z 10 razy to samo, a może 10 lat ci mówił, ale to i tak nic nie dało. Dopiero jak Duch Święty przekona cię o grzechu, to wtedy wiesz, o co chodzi. A my w swojej świętości, w swojej sprawiedliwości staramy się robić rzeczy, do których nie powołał nas Bóg. I później tak, no ale nam nie wychodzi. Jak nie masz prawa jazdy, to nie pchaj się, żebyś jeździł. No może trochę się gdzieś tam nauczyłeś jechać traktorem, ale to nie jest to samo, to są autostrady. Po prostu troszeczkę inaczej, bo nie bierz się za to, czego Bóg dla ciebie nie przewidział, dla mnie nie przewidział. Zaufanie i bezpieczeństwo w Kościele. Wpychanie ludzi do świętego, sprawiedliwego życia to jest zadanie Ducha Świętego, nie nasze. My często mylimy pojęcia... Grzech, pokusa, pokusa, grzech. Jezus to bardzo dobrze rozgraniczał. Nie każda pokusa jest grzechem, prawda? O tym gdzieś kiedyś, może następnym razem. Wiecie, jeszcze chciałem podać taki przykład. Ktoś w ogóle z was był na polowaniu albo interesuje się myślistwem? Nie. O właśnie, moja żona właśnie, dobrze, że się zgłosiłaś. Byliśmy na polowaniu raz. W zimie, 27 stopni w górach. Tak, idziemy. A jak? Minus. Kamera. Aparat fotograficzny. Idziemy. Ileś z grupą oczywiście myśliwych, tak? Oni byli prawdziwi myśliwi. O, to było kółko strzelnicze od wielu lat. Oni nas zaprosili. Oni nie wiedzieli, co ich czeka. Ja nie miałem po prostu strzelby ani nic, tylko ja robiłem zdjęcia i filmowałem. Te dzikie świnie, co tam były, po prostu one dawno sobie spały w tych norach, tam nie były takie głupie, że minus 27 i wychodziły, nie wiadomo po co zobaczyć człowieka, który będzie do nich strzelał. My tylko po prostu postaliśmy sobie parę godzin, nachodziliśmy się jak głupi po tych górach, a śnieg był tak z metr albo i półtora metra, a później ten jeden myśliwy tak mówi do nas delikatnie, wiesz co, to chyba wszystko przez was, bo wy mieliście takie szeleszczące te stroje, takie mieliście fajne te szeleszczące stroje, to wiesz, zwierzyna z daleka po prostu wyczuwa. Wtedy nic nie upolowali, bigos przywieźli z domu, no ale wszystko się dobrze skończyło. Ale do czego zmierzam? Jest przykład jeden, który chcę po prostu podać odnośnie myśliwych. Oczywiście chodzi to o nasze chrześcijańskie życie. Wiesz, myśliwi mają taki przepis. Nie możesz strzelać do zająca, który stoi. Musisz mu dać szansę. Czyli po prostu jak zając biegnie, to ma jakąś szansę. On w pewnym momencie staje, znowu się orientuje dookoła, nastawia uszy i znowu biegnie i tak dalej. I w tym kodeksie myśliwych jest napisane, że nie wolno ci strzelić do zająca, który stoi. Bo wtedy jego szansa jest praktycznie minimalna. a musisz mu zostawić szansę. I drugi kolega myśliwy, który by stał koło ciebie, a ty zastrzelisz zająca, który właśnie stanął, to według kodeksu myśliwskiego może ci przełamać strzelbę na pół, no i do widzenia, kupę kasy poszło. Teraz już niełatwo tak przełamać, kiedyś były drewniane. A teraz to po prostu jest gorzej. Ale do czego zmierzam? Że my często wybieramy sobie takie właśnie bardzo łatwe cele, grzechy u innych i strzelamy do tych stojących zajęcy, nie dając im żadnej szansy. Ale tego nie chce Bóg. Po prostu nie wolno strzelać do stojącego zająca. Ktoś stanął na chwilę, o sorry za to porównanie, ale mówię też o sobie. Ktoś stanął na chwilę, żeby się rozejrzeć. A ty pach, bo stanął, łatwo do niego trafić. Chrześcijaństwo nie polega na tym, aby strzelać do ludzi, którzy mają problem z grzechem, aby ich przekonywać o grzechu, bo to nie jest nasze zadanie. Musimy obiecać, nie będziemy strzelać do stojących zajęcy. Stojący zając jest taki, który się rozgląda, a ty już go chciałeś zastrzelić. Nie dałeś mu żadnej szansy. Ja mu nie dałem. To jest tylko takie porównanie. Nie chodzi o te zające. Ja wiem, że nie będziecie na pewno nie pojedziecie już drugi raz na polowanie minus 27 stopni, żeby tam nachodzić się ileś godzin, ale to było fajne. W sumie te zwierzęta były dużo mądrzejsze od tych ludzi, no ale po prostu wyszło tak, jak wyszło. Co zmarzliśmy, to zmarzliśmy, ale zdjęcia były super, jak w ruskiej bajce po prostu. Mróz olbrzymi, jodły, to wszystko, sople lecą, po prostu ludzie stoją, czekają na te zwierzęta śpią sobie gdzieś tam. No ale przeżyliśmy swoje. Ja chciałbym powiedzieć na koniec jedno. Jezusa nie zaskakuje żaden grzech. Ani, halo brudę, ani ta tak zwana ta brak naszej świętości, ani brak naszej sprawiedliwości. Były epoki, że myśmy kiedyś palili ludzi za to, że chcieli być blisko Boga w dawnych, dawnych czasach. Ktoś by chciał być bardzo blisko Boga, to mi to, o, to jest jakiś fanatyk, antychryst albo nie wiadomo co, najlepiej go spalić, bo on za dużo czyta, za dużo chce poznać Biblię. I palili w imię krzyża, palili ludzi, często niewinnych, na stosach. No tak było. Ale to był grzech. Czy sobie Bóg z tym poradził? Bóg sobie z tym poradził. Dzisiaj mówimy, że największym grzechem, jaki przyszedł na XXI wiek, to jest rozbicie rodzin, małżeństw, homoseksualizm, to. Wszystkie grzechy związane ze sprawami seksu. Czy Bóg sobie z tym poradzi? Ja chciałbym ci powiedzieć, że Bóg sobie na pewno z tym poradzi. Bo mówię tak, ale czy to nie jest dla Niego zadanie za duże? Ja tylko chciałem powiedzieć, na pewno dla Niego to nie jest zadanie za duże. On mógł, teraz to chciałbym, abyśmy z całego tego kazania, to on mógł zejść z krzyża. Niektórzy mu to proponowali. Zejdź z krzyża, pokaż, że jesteś Bogiem. On mógł zejść z krzyża. Wierzycie w to? On mógł zejść z krzyża, ale wolał wyjść z grobu. Jeżeli by zszedł z krzyża, to nie wykonałby do końca zadania tak, jak było postanowione. Okej? Ci, co byli na dole, tam pod krzyżem, prowokowali go. Mówili, że jesteś Bogiem, zejdź z krzyża. Ale on wytrzymał do końca i wyszedł dopiero z grobu. Czyli nie ma takiego zadania, którego nie mógłby wykonać. Że jakiś jest grzech, to są grzechy naszych czasów. On nie wiadomo, czy on jest na to przygotowany, czy da radę. On już to wziął na krzyż. Wiecie to, co na koniec chciałbym powiedzieć? Biblia mówi o tym, że my sprawujemy poselstwo w imieniu Jezusa. W imieniu Boga poselstwo sprawujecie. To jest coś super, to jest coś wielkiego. I my chcemy się tak po ludzku zrobić bardziej świętymi, bardziej sprawiedliwymi, żebyśmy pasowali do tego zadania. Ale Bóg mówi, to nie dasz rady, to nie wykonasz tego nigdy. Że tak się trochę podretuszować, nie, jak na tych zdjęciach, że trochę tam w komputerze się coś wyczyści, to i będziesz lepiej wyglądał. To nie dasz rady tego zrobić. Myślisz sobie tak, no ale mój limit upadków już się chyba wyczerpał. Jak ja mogę sprawować poselstwo w imieniu Boga, w imieniu Jezusa? Ja mam taki duży katalog upadków, moich niepowodzeń, że praktycznie ta lista już się skończyła. Bóg już do mnie nie ma cierpliwości. To też jest kłamstwo. To nie jest Ewangelia Chrystusowa, jeżeli tak myślisz. To nie jest Ewangelia Boża, jeżeli tak myślisz. O nie, ze mną to sobie nie da rady, bo to jest ten super trudny przypadek. To nie da sobie rady. Ja chciałbym zaprosić was dzisiaj do tego, abyśmy my tak powiem, taka mała grupa, stali się taką armią przyjaciół grzeszników. Chcesz zrobić wrażenie na zborownikach, że jesteś wierzący, że jesteś chrześcijaninem? To nie ten temat, ta usługa nie jest dla ciebie. Armią przyjaciół grzeszników, to tak Jezus, znaczy, że można się czasem przy tej robocie pobrudzić. I Jezus, u Jezusa też tak było, oni byli tak, no zobacz, jedzą brudnymi rękoma. On mówi, a co jest w ogóle ważne? Duchowo nie jest to ważne. A mówi tak, ale duchowo dla mnie to jest wszystko ważne, lepiej się nie dotykam niczego. Możemy stać się armią przyjaciół grzeszników, dlatego że nie ma innej drogi. Jezus powiedział, jeżeli będziecie dla innych, to jest praktyczne prawo miłości. Wtedy okazujecie miłość innym ludziom. Jakim? Innym. Bliźniemu? Bliźni to jest każdy, który stoi koło ciebie. Obojętnie gdzie. No ale w pracy nie, no bo ten akurat kolega, nie lubię go, no ten z Turkiem albo jakimś tam, ale po prostu na przystanku to nie, bo teraz sami po prostu stoją ci uchodźcy, to nie. I tam, a poza tym, jeszcze tam na przykład w kinie to nie, bo są z kolei sami Niemcy. No ale to po prostu, to gdzie są ci bliźni nasi? Ci bliźni są ci, którzy koło nas stoją. Koło nas. To są wszyscy ludzie. I jeżeli tak będziemy rozumieli swoją sprawiedliwość, którą dostajemy z góry i swoją świętość, to możemy iść i pomóc im i nawet pobrudzić się przy tym. I to nam nic nie zaszkodzi. Amen. Dziękuję wam. Poprosimy jeszcze zespół.